Izabela Berkowska, rozpoczynamy drugą godzinę naszego wieczornego spotkania. Wraz z nami gość, pastor Konrad Pasikowski, adwentyści dnia siódmego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor.
Porozmawiamy dzisiaj co nieco o wspólnocie. Taką mini wspólnotę pewnie stworzyliśmy teraz w okresie świątecznym przy stole. No i nie wiem, może powiem coś niepopularnego, ale wydaje mi się, że rzadko to jest wspólnota marzeń.
No chyba tak. Myślę, że mógłbym się zgodzić z tym, że raczej jest to wspólnota potrzeb. Aha. Że zasiadamy do tego stołu wigilijnego czy świątecznego z jakimiś potrzebami niezaspokojonymi, a może nawet skumulowanymi przez cały rok. I mamy chyba jakąś, no właśnie taką nadzieję jakąś, że może właśnie przy tym stole ktoś nas doceni albo dostrzeże nasze poczucie humoru, albo zainteresuje się tym, co naprawdę u nas, a nie tylko tym, jaka jest pogoda u was, albo no to kiedy przyjechaliście. Więc no, wydaje mi się, że zasiadamy z potrzebami, to na pewno.
No tak, ale czasem tworzymy właśnie taką wspólnotę na potrzebę świątecznej chwili i właściwie wcale się w tej wspólnocie nie czujemy. Nie czujemy się może inaczej, nie czujemy się członkiem tej wspólnoty tak do końca. To są często ludzie, których, nie wiem, spotykamy raz w roku, którzy w ogóle nie wiedzą tak naprawdę, o co pytać. Zadają bardzo ogólne pytania, czasem niewygodne. Niejednokrotnie mówi się o tym, że przy takim świątecznym stole padają pytania, których ludzie wcale nie chcą usłyszeć, typu kiedy dzieci, kiedy się ożenisz, co tam w pracy. Być może nawet nie wiedzą, gdzie ja pracuję, ale zadają takie pytanie. No, chyba nie o taką wspólnotę chodzi, prawda?
No, być może brakuje tej wspólnoty na co
dzień.
Brakuje
głębszych więzi między nami. Może w ten sposób.
Tak, które byłyby podtrzymywane częściej niż raz w roku lub dwa razy w roku.
No, ale to, że to będzie dwa razy w roku czy trzy razy w roku, to też nie znaczy, że to będą głębsze więzi.
No, też nie, ponieważ jest to pewien zwyczaj, pewna tradycja, pewne przyzwyczajenie. No i pytanie, czy potrzebujemy dokładnie powielać to, co było robione rok w rok, czy być może tej wspólnoty można byłoby poszukać na innych zasadach, w jakichś nowych warunkach, być może przy jakichś nowych tradycjach, a może bez tradycji. Nie wiem, po prostu obawiam się, że może ta formuła świąteczna powoli się wyczerpuje wraz ze zmieniającym się społeczeństwem.
No właśnie.
Co nie znaczy, że należy teraz urwać te wszystkie kontakty, bo z drugiej strony może jest to ostatni włosek, na którym jeszcze te nasze rodziny...
Wisi na przykład nasza rodzina.
Na przykład.
Czyli te spotkania świąteczne jako taka ostatnia deska ratunku w gruncie rzeczy.
Trochę tak, albo przynajmniej nie zmieniać tego, dopóki nie wymyślimy czegoś lepszego. Bo ja na przykład z moim szwagrem i jego rodziną widziałem się no właśnie dokładnie rok temu na świętach Bożego Narodzenia i w sumie...
Czyli gdyby nie było świąt, to w ogóle byście się nie widzieli może.
No być może, a być może musieli byśmy po prostu wymyślić...
Stworzyć jakieś inne święta.
Inne święta, inną
żeby był
tradycję.
Pretekst. Aha. Z drugiej strony, jak na to spojrzymy, my jesteśmy takimi istotami społecznymi. No nie jesteśmy takimi samotnymi wyspami, chociaż czasem pewnie marzymy o jakimś odosobnieniu. Czasem w człowieku coś takiego się pojawia, że chciałbym pobyć sam. No ale jak się ogląda filmy o takich rozbitkach na samotnych wyspach, to się okazuje, że jedyne, czego tak naprawdę potrzeba, to jest drugi człowiek. Więc i w tym momencie to już jest nawet wszystko jedno, co to będzie za człowiek.
Tak, tak. No, wydaje się, że potrzebujemy tego, czego nam aktualnie najbardziej brakuje. Więc czasami chyba w tym natłoku praca, dom, albo szkoła, dom, jest za dużo tych wszystkich ludzi i faktycznie wtedy wzbudza się w nas taki deficyt pobycia samemu ze sobą, czy samej ze sobą. Natomiast w tych skrajnych odwrotnie przypadkach, jak Wyspa Bezludna, czy to Robinson Crusoe, czy film Castaway, no właśnie wtedy zaczyna nam doskwierać inny deficyt i odzywa się ta prawdziwa, stadna natura, która chyba jest nieusuwalna. Potrzebujemy tego, nasz mózg tego potrzebuje, nasze samopoczucie fizyczne, psychiczne tego potrzebuje, bo taka jest właśnie chyba natura człowieka, że potrzebujemy tego. Być może w odpowiedniej dawce albo w odpowiedniej jakości.
No właśnie. I to zaraz spróbujemy ustalić, czym ta jakość jest. Ja bym się jeszcze tylko zastanowiła nad tymi naturalnymi potrzebami życia w stadzie. No rzeczywiście, jak spojrzymy na sytuację zaraz po porodzie, to trochę jesteśmy skazani na tą rodzinę. Trudno sobie wyobrazić, żeby sobie dziecko dwumiesięczne na przykład poradziło bez rodziców. Później te wspólnoty są trochę innego rodzaju, bo ta pierwsza wspólnota to jest pewnie rodzina, no ale później pewne wspólnoty stają się ważniejsze. Wspólnota rówieśnicza, grupa rówieśnicza będzie dla młodego człowieka często ważniejsza niż rodzina. On często tą rodzinę zaniedbuje. Jak to się dzieje, że ta wspólnota wtedy staje się ważniejsza?
No być może jest tutaj pewne dążenie do autonomii, usamodzielnienia się, skonstruowania swojej tożsamości i potrzeba w pewnym momencie na jakiś czas zdystansować się od tego, co było jakby dane, aby zająć się tym, co jest zadane. A więc dojrzewaniem, samodzielnością, własnymi błędami, próbami życia po swojemu, buntem.
No trochę lepiej się rozumiemy w tej grupie. Pewnie oni mają podobne problemy. No taka mama czy tata, która powie, no to popatrz z dystansem na ten temat. A nie, ta dziewczyna to inna, prawda?
Tak.
A oni chcą być wysłuchani przez kogoś, kto jest na podobnym etapie.
Wysłuchani albo w ogóle znaleźć takie poczucie zrozumienia, nawet nie będąc wysłuchanym. Czasami jest takie zrozumienie bez słów, prawda? Ale jednak przechodzimy przez podobne doświadczenia, mając podobne zasoby i faktycznie wtedy te grupy rówieśnicze stają się no, swego rodzaju bardziej atrakcyjne niż ta pierwotna nasza komórka społeczna, jaką jest rodzina. Ale chyba często, no może trzeba byłoby sięgnąć tu do jakichś badań, ale zdaje się, że memy podpowiadają, że później się wraca do tych rodzin. W wieku 20-30 lat dzwoni się właśnie do mamy w sprawie gotowania ziemniaków, a nie do kolegów na przykład. To jest tylko przykład. Ale chyba tak jest, że później
to chyba
człowiek...
słuszna droga, rzeczywiście lepiej do mamy zadzwonić w tej sprawie akurat.
Więc właśnie jakoś się tam wraca później. Aha. To zależy też oczywiście od konkretnego przypadku, od tego, czy mamy gdzie wrócić, czy tam jest bezpiecznie. Więc wcale to nie jest powiedziane, że tak musi być, ale...
No tak, no nie wszystkie wspólnoty są zdrowe, to też należałoby sobie od razu powiedzieć.
Tak jest i więcej mogą zadać szkody niż pożytku, chociaż oczywiście marketing mają dość dobry.
No tak, możemy to tak określić. Ale w dzisiejszych czasach, nie wiem czy pastor się ze mną zgodzi, możemy obserwować jednak, że ludzie nie bardzo mają ochotę tworzyć jakieś wspólnoty. To znaczy, jak ja sobie przypomnę czasy swojego dzieciństwa, no czasy, w którym mało kto na przykład miał telefon, powiedzmy, ale te spotkania były częste. My te relacje mieliśmy, powiedziałabym może nad wyraz dobre, to znaczy, że sąsiedzi to czasem byli trochę jak domownicy u nas. To była naprawdę bardzo żywa wspólnota. Wspólnota między innymi sąsiedzka, czyli sąsiadka wracająca po zakupach zahaczała o moją mamę, musiała z nią o wszystkim porozmawiać. One się doskonale znały. A w tej chwili właściwie nikt nam nie będzie wchodził bez uprzedzenia. Mamy komórki, mamy telefony, nawet tak się mówi, no jest komórka, no dla... Co to jest za przychodzenie jakieś takie bez zaproszenia oficjalnego? Trochę się odcinamy od siebie.
No, zdaje się, że technicyzacja, informatyzacja daje nam takie możliwości i korzystamy z nich. Wiele spraw możemy załatwić. Zresztą jesteśmy po takim szkoleniu pandemicznym, bo okazuje się, że i praca, i nauka, i zakupy, i w zasadzie i urząd, i...
No zostaliśmy przeszkoleni,
no tak, że wszystko może być zdalne, jeśli tylko mamy dobre połączenie internetowe. Natomiast być może jest to takie zachłyśnięcie się, jakiś taki... nieumiejętność właściwego korzystania, być może już niedługo będziemy obserwowali właśnie powrót do tych fizycznych kontaktów, czy do tych bezpośrednich, niekoniecznie sąsiedzkich, bo to też jest inna też struktura i społeczeństwo, i architektoniczne. Teraz te osiedla są pozamykane, więc
no właśnie.
Też no, zmienia się ten świat. No niemniej jednak wydaje się, że mamy więcej możliwości i chyba jesteśmy w trakcie uczenia się korzystania z nich dopiero.
No ale to nie jest tylko technologia, bo na przykład odeszliśmy od rodzin wielopokoleniowych, bo chcemy być niezależni, nie chcemy, żeby nam się ktoś wtrącał. Każda rodzina się oddziela, wszyscy chcą mieszkać oddzielnie, a efekt jest taki, że stajemy się takimi anonimowymi mieszkańcami wielkich aglomeracji, bo to chyba zwłaszcza w miastach daje się odczuć.
Poniekąd i dobrobyt na to wpłynął, no bo gdybyśmy nie mieli gdzie mieszkać, to musielibyśmy mieszkać w jednym mieszkaniu w 2, 3, 4 pokolenia, więc faktycznie jest tutaj pewien wpływ ten socjoekonomiczny widoczny. No nie wiem, co można więcej powiedzieć. Wydaje się, że chyba problem leży też, a może nie problem, może źródło tego zjawiska leży
W dobrobycie.
W dobrobycie, ale też w takiej dążeniu do wolności, do samodzielności, że teraz my chcemy inaczej niż to było kiedyś. Na zasadzie takiego wahadła. Że,
no tak, no dobrze. Dążymy do tego i wszystko jest fajnie na jakimś etapie, ale mamy na przykład wysyp tak zwanych, przepraszam za słowo, wysyp samotnych seniorów. Czyli to są osoby, których właśnie dzieci, wnuki myślą takimi kategoriami, o jakich mówimy. Czyli oni się chcą samodzielnić, oni może sobie chcą wyjechać, poukładać życie po swojemu, nikt im nie będzie narzucał. No i o tej starszej osobie się zapomina. Ona stworzyła taką, a nie inną wspólnotę, wspólnotę rodzinną. Ta wspólnota została jej zabrana. No i teraz co? Nie ma po co żyć w gruncie rzeczy. Tak? Brakuje teraz nagle tej wspólnoty.
Tak, to jest poważny problem i również to dostrzegam chociażby na gruncie mojej społeczności religijnej. Mamy taki dział, można powiedzieć, służby, jakim jest diakonat. To są osoby niezatrudnione w kościele, osoby świeckie, ale które podejmują się właśnie takiej opieki, można powiedzieć, trochę duszpasterskiej, ale bardziej może chyba nawet towarzyskiej i takiej socjoekonomicznej, żeby od czasu do czasu zadzwonić do takiej osoby, odwiedzić, albo jeśli się pojawia jakiś znaczny problem, żeby mnie też poinformować i żebym sam mógł taką osobę, prawda, odwiedzić i pomodlić się, porozmawiać, albo kiedy jest potrzeba jakiegoś, nie wiem, wsparcia finansowego, czy organizacji jakichś przejazdów do szpitala i tak dalej, więc no, u nas w kościele to się akurat sprawdza, ale nie jest to łatwe zadanie. Nikt nas tego jakby też nie uczył kiedyś. Kiedyś wychodziło to jakby naturalnie, a teraz brakuje tego i musimy nadrobić to zadanie społeczne, jakim jest myślenie o seniorach, myślenie o osobach samotnych i szukanie takich przestrzeni, gdzie można rozwijać tego typu działalność. To może być w kościele, nie musi to być w kościele, natomiast mówię z własnego podwórka, jak to właśnie wygląda u nas i nadal mamy wiele do nauczenia się i do poprawienia w tym względzie, bo jest po prostu szalony natłok wszystkich różnych rzeczy. No i wymaga to pewnego zatrzymania się, wysiłku, zaplanowania dnia, tak żeby jeszcze kogoś odwiedzić.
Monitorujecie sytuację, ale to bardzo dobrze, że w ogóle jesteście czujni i otwarci. Czy to nie jest trochę tak, że w mniejszych wspólnotach jest łatwiej mimo wszystko?
No przede wszystkim tam się wszyscy znają. Może nie tak jak kiedyś sąsiedzi, ale przynajmniej po imieniu mamy do siebie numery telefonów i faktycznie w mniejszej wspólnocie jest łatwiej. Chociaż no, mamy też takie przypadki, gdzie te wspólnoty nasze nawet w Polsce są no, nieco większe. I wtedy po prostu dzielimy taką wspólnotę, może to jest złe słowo, dzielimy wspólnotę bardziej tu na kartce, dzielimy po prostu kto kogo zna albo kto kogo może odwiedzić i po prostu organizujemy to. Więc bardziej to chyba leży w gestii samej sposobu organizacji niż wielkości wspólnoty. Ale oczywiście w mniejszych wspólnotach naturalnie niejako to wychodzi.
Mniej włożyć anonimowości. Tak, i jeśli się wszyscy znamy po imieniu, to już jest nieźle, to już co nieco o sobie wiemy.
Tak jest.
Zresztą u was w kościele rozmawia się też o sobie co nieco, trochę się o sobie opowiada. No tego nie mamy w kościele katolickim i może trochę trochę to jest jakiś brak taki, bo ja bym się chciała zastanowić nad tym, zresztą taki był zamysł tej rozmowy, żeby się zastanowić, czym taka wspólnota duchowa może być, czym jest. Wy mówicie też o takim zaopiekowaniu się czysto emocjonalnym, fizycznym. Wspólnota duchowa to nie jest do końca to samo, ale też o to zahacza poniekąd.
Tak, postrzegamy człowieka całościowo, holistycznie, można użyć takiego też słowa, więc jakby wszystkie sfery przenikają siebie. No, trudno modlić się, jak człowiek jest głodny, albo łatwiej przejść przez chorobę fizyczną, mając wsparcie emocjonalne. Tak więc staramy się w tej naszej działalności, chociaż nauczanie Ewangelii i życie zgodnie z zasadami Jezusa Chrystusa jest naszym jakby takim nadrzędnym celem, ale no zaraz za tym albo wraz z tym podąża również chęć wsparcia tak jak potrafimy, bo to też nie jest tak, jak może byśmy chcieli. Czasami nasze środki czy zasoby ludzkie są niewystarczające, ale staramy się wyjść naprzeciw tym potrzebom, które się pojawiają po prostu w społeczeństwie lub w społeczności, bo czasami są to osoby, które zgłaszają się spoza naszego kościoła, bo gdzieś tam słyszały, że akurat mamy jakieś możliwości. Czasami mamy, czasami nie mamy, ale staramy się tak czy inaczej zareagować i przekierować chociażby taką osobę gdzieś.
Wiele wspólnot między innymi świadczyło pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wy również, zresztą Kościół katolicki także. No myślę, że wiele wspólnot się zaangażowało. Może tak się szczęśliwie stało, że w tym roku udało się też świętować w pełni wspólnie, że tutaj przepisy na to pozwoliły, prawda?
Tak.
To też połączyło nas w sposób jeszcze szczególny, taki bardziej szczególny z uwagi na tą właśnie wartość wspólnoty budowanej przy świątecznym stole, bo tak jak powiedzieliśmy, może ona nie jest wspólnotą marzeń, ale jest potrzebna, żeby w ogóle jakąś relację zatrzymać.
Tak, potrzebujemy tych okazji, żeby pobyć ze sobą, żeby zobaczyć się, porozmawiać. Ale no, wydaje się, że faktycznie możemy dążyć do czegoś lepszego. No i pytanie, czy ilościowo, czy jakościowo. Natomiast wraz ze wzrostem tej wiedzy psychologicznej, takiej potocznej, ale wraz z wzrostem świadomości w ogóle, że niektórych rzeczy nie wypada mówić albo o niektóre rzeczy pytać, myślę też, że z czasem ta jakość będzie się poprawiała. No nie wiem jak z ilością, bo to już bardziej zależy od naszych kalendarzy, ale wydaje się, że z każdym rokiem jest pewna taka wyższa świadomość jednak, żeby gdzieś tam nauczyć się stawiać samemu sobie granice w ciekawości albo po prostu nie komentować pewnych wypowiedzi, nie oceniać, po prostu wysłuchać kogoś przy tym świątecznym stole.
Wiem, że pastor jest lubi takie filozoficzne rozważania. To spróbujmy się zastanowić, czym taka wspólnota tak de facto powinna być. No bo czym jest, to sobie mniej więcej powiedzieliśmy. To gdybyśmy spróbowali ustalić, czym taka wspólnota marzeń powinna być.
Podoba mi się określenie bezpieczna przestrzeń zarówno do bycia, jak i do rozwoju. Takie hasło mi dziś chodzi po głowie, gdy myślę sobie o wspólnocie marzeń, że to jest jakaś taka przestrzeń, czy jakieś takie środowisko, w którym po pierwsze mogę być sobą, a po drugie stawać się jeszcze bardziej sobą. Aktualizować ten potencjał, który gdzieś tam we mnie jest. Więc no, być może zacząłem troszkę tak egocentrycznie, myśląc o sobie, ale właśnie dlatego, że wydaje mi się, że tego chyba brakuje wokół nas innym ludziom. I tak na przykład, kiedy myślę o kościele akurat, bo to jest mi najbliższe, to myślę sobie, że kościół nie powinien być miejscem, gdzie realizujemy jakiś program, chociaż tam jest jakiś program, program czytania Ewangelii, program jakiejś liturgii i tak dalej, ale powinno być to właśnie takie miejsce, gdzie po pierwsze człowiek w ogóle może przyjść, być, po drugie może być sobą, a po trzecie może się jeszcze rozwijać, ten potencjał zainteresowań, osobowości, jakichś talentów, swojego stylu bycia, no to już gdyby tak mogło być, no to myślę, że czy to kościoły, czy inne organizacje społeczne, no przeżywałyby w pełni
renesans. Czy wspólnota powinna być doświadczeniem jakiejś różnorodności? Miejscem, które łączy jakieś przeciwności?
Wydaje się, że to jest najbardziej efektywny sposób w ogóle bycia w świecie. Jak śpiewa na przykład kwiat jabłoni, nie ma ja bez ty, ty bez ja. Mhm. Więc no, a zresztą to nie jest jakby nic nowego, bo już dwudziestowieczni personaliści o tym pisali. Niemniej jednak właśnie w zetknięciu się z innością i różnorodnością po pierwsze może się wykrystalizować nasza tożsamość, a po drugie możemy się nauczyć jakiejś współpracy i osiągania celów i to zwiększa raczej potencjał społeczności. Chociaż wiem, że łatwiej jest dobrać się na zasadzie podobieństwa, a nie różnic. Hmm. Łatwiej jest być w swoim własnym sosie. Niż męczyć się z tymi innymi, dziwnymi, no bo w sumie jakby popatrzeć tak, to każdy z nas jest na swój sposób dziwny, ale jednak jedni są mniej, a drudzy bardziej dziwni, więc dobieramy się na zasadzie podobieństw, ale bardziej rozwojowo na zasadzie przeciwieństw.
Czy do takiej idealnej wspólnoty, przyjmijmy duchowej, to zawsze człowiek będzie miał ochotę przyjść, czy czasem zrobi to z obowiązku?
Nadal gdzieś tkwi w nas jakieś takie poczucie obowiązku, jakiś taki przymus. I zdarza mi się czasami w rozmowach mierzyć z tym tematem, że komuś się nie chce przychodzić do kościoła czy na jakieś spotkania. Ja wtedy mówię, to nie przychodź. Aha. Nic na siłę. Zasada sprężyny. Im bardziej naciśniemy, tym bardziej ta sprężyna w końcu odskoczy. Więc jeżeli ktoś ma jakieś negatywne doświadczenia, czy jakieś, czy boi się może, nie wiem, jakiegoś osądu, czy po prostu, to ja bym był właśnie zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby po pierwsze nie szkodzić, więc no ja bym powiedział nic na siłę. To jest taka moja odpowiedź na to pytanie.
Bo jeśli chodzi na przykład o taką wspólnotę, wrócę jeszcze na chwilę do świątecznego stołu, to czasem przychodzimy właśnie z obowiązku. To nie jest nawet jakaś wielka przyjemność.
To prawda. Nie mogę powiedzieć tego
ale
w swoim...
Ale utrzymujemy te relacje, tak. Bo tak jak przyjęliśmy, może inaczej nie damy rady tych relacji z innymi ludźmi zatrzymać. No to być może z kościołem też tak jest. Że czasem trzeba coś przełamać, bo może nie będziemy mieli ochoty na to spotkanie.
Wszystko jest jakąś taką grą różnych interesów czy potrzeb i jakby kalkulacją. Więc jeśli nawet zmuszamy się, żeby gdzieś uczestniczyć, to prawdopodobnie coś za tym stoi. Być może jakaś nadzieja albo lęk przed tym, że jeśli nie udamy się, to się coś złego wydarzy, ktoś nam coś niemiłego powie. Wolałbym, żeby w tych naszych wspólnotach lęk nie był motywacją, więc chyba nawet lepiej byłoby te wspólnoty gdzieś tam zawiesić na jakiś czas, żeby po prostu odpocząć być może i spróbować się zregenerować albo siły, albo przemyśleć na nowo tę ideę. Również czy to w kościele, czy to przy wigilijnym stole, nikt nie powinien być do tego zmuszany, ani żadna presja nie powinna być wywierana na to uczestnictwo, bo wtedy to jest nienaturalne i wtedy staje się powoli toksyczne.
Ha. Miłość. Czy taką istotą życia we wspólnocie nie powinna być miłość?
Powinna być. Powinna być. I właśnie jak pisze Jan Teolog w pierwszym swoim liście, w miłości nie ma bojaźni, bo bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości, a więc w tych naszych wspólnotach, czy to rodzinnych, czy kościelnych, czy jeszcze innych, tam gdzie rozwijamy nasze zainteresowania, albo po prostu wśród kolegów, no nie powinno być tego strachu, lęku, to powinny być wspólnoty, gdzie czujemy się bezpiecznie. Ta miłość to jest takie wielkie słowo, ale wydaje mi się, że można je skonkretyzować, czy właśnie ona się uwidacznia między innymi w tym poczuciu
ale
bezpieczeństwa.
Ale przecież tutaj w Biblii jest napisane, że najważniejsza jest miłość.
Oczywiście.
No to skoro spotykamy się między innymi po to, żeby, a głównie po to, żeby analizować Słowo Boże, no to właściwie ta miłość powinna być tym, co nas łączy.
Tak, aczkolwiek jest wiele różnych definicji tej miłości w praktycznym życiu. Dla kogoś miłością będzie właśnie jakaś forma przymuszania, forma wywierania nacisku, czy lepienia innych na swoje podobieństwo, bo nie wiem, wedle jakiejś najlepszej wiedzy tej osoby jest to jakaś jedyna droga życia, a tak naprawdę nie jest, więc wydaje mi się, że ta miłość musi mieć jakiś konkretny wymiar, konkretny wskaźnik tego, że to właśnie jest miłość. I cała historia biblijna pokazuje, że tym warunkiem miłości jest tak naprawdę wolność, dobrowolność tego, że ja wybieram, czy ja chcę iść tą drogą, czy nie chcę iść tą drogą. Czy ja chcę iść na to spotkanie, czy ja się czuję tam bezpiecznie, czy ja tam zostanę zaatakowany, albo może nawet zjedzony przez najbliższych, którzy powinni mi dać, okazać jakąś troskę i zainteresowanie. Czy po prostu idę tam, bo będzie fajny czas, będzie można znowu rozmawiać, śmiać się i zjeść sernik, tak? Więc tak naprawdę no, powinniśmy mieć ten wybór i ta miłość bez wolności, bez tego wyboru jest tylko jakimś hasłem.
Wspólnotę to się tak buduje właściwie latami, prawda?
No tak, szczególnie te wspólnoty właśnie wtórne. No nie mówimy teraz o tej rodzinie, która jest jakby po prostu...
No tu też się buduje latami.
Też się buduje, aczkolwiek ona jest jakby już na starcie, tak? Rozwój wspólnot, tak. Musimy się jakoś docierać, dogadywać. Nauka tego dogadania się czasami jest długa i niełatwa, ponieważ o ile każdy może zrezygnować z czegoś, co nie jest dla niego ważne, o tyle... Mamy różne katalogi tego, co jest dla nas ważne.
A jeśli ktoś nie znalazł do tej pory wspólnoty, to czy poszukanie takiej wspólnoty, jaka by ona nie była, nie byłoby dobrym sposobem na postanowienie noworoczne?
Poszukanie
czy
wspólnoty.
Można poszukać wspólnoty? Można to jakoś zaplanować? Czy to musi wyjść samo? Z potrzeby serca. Może właśnie ta miłość się tutaj pojawia, która nas sama pokieruje może.
Można troszkę zaplanować poprzez zwiększenie tego wystawienia się na środowisko zewnętrzne. Ja mogę powiedzieć, że w grudniu uczestniczyłem w takim spotkaniu, co prawda ono w zasadzie ostatecznie doszło do skutku w liczbie osób 3, włącznie ze mną. Odbyło się...
Skromne.
Skromne, ale i tak powiedziałbym, że w tych naszych czasach to dobrze, że w ogóle ktoś przyszedł. Ja nie byłem organizatorem, byłem uczestnikiem. Odbyło się to spotkanie w bibliotece Tuwim. Na temat takiego organizacji klubu dyskusyjnego nad książką i filmem. I w grudniu i w styczniu będzie drugie spotkanie tego gremium, czy tej społeczności. Być może ktoś przyjdzie też, kogo nie było w grudniu, bo to też był taki okres zachorowań. Niemniej jednak gdzieś zobaczyłem takie ogłoszenie na Facebooku i pomyślałem sobie, już dawno chciałem się do jakiegoś tego typu klubu wybrać. Kliknąłem, że pójdę, no i faktycznie przebiłem się przez te korki, znalazłem gdzieś to miejsce parkingowe i nie żałuję. I było to bardzo fajne spotkanie i miało taki charakter warsztatowy, ale też właśnie budowania pewnej społeczności. I byłem zadowolony, czułem taką satysfakcję, więc można temu troszkę pomóc, właśnie na przykład przeglądając jakieś ogłoszenia albo ktoś nas zaprosi na takie spotkanie i możemy spróbować.
Nie warto być samotną wyspą, chyba że jest to nasza jakaś potrzeba danej chwili, ale to i tak jest prawdopodobnie potrzeba na chwilę, a nie na zawsze, bo tak nie jesteśmy skonstruowani zapewne. No zadam pytanie, na które odpowiedź pewnie znam. Czy pastor sobie wyobraża życie poza wspólnotą? Czego by pastorowi brakowało poza wspólnotą?
Myślę, że poza wspólnotą brakowałoby mi takiego innego spojrzenia, do którego ja nie mam dostępu. Wbrew pozorom z ludźmi, z którymi się najmniej zgadzam, od nich najwięcej się mogę nauczyć. więc chyba tego by mi brakowało najbardziej. Mam też taką wspólnotę dwóch najbliższych przyjaciół, z którymi mogę rozmawiać naprawdę na każdy temat i rozumiemy się bardzo dobrze.
Więc nie bójmy się tego słowa, jak łyse konie.
Jak łyse konie, tak jest. Więc oni pełnią taką rolę tej mojej mini wspólnoty. Natomiast w tej wspólnocie takiej
duchowej,
religijnej, jakiejś zorganizowanej, to właśnie wystawianie się na różnorodność, na inne pomysły, ale też na krytykę, o ile ona jest pozytywna, chociaż czasem nie jest konstruktywna, ale nawet wtedy myślę, że jest to taki impuls i możliwość zobaczenia siebie też w jakimś zwierciadle, zobaczenia mojego pomysłu.
Społecznym.
No właśnie, więc tego by mi chyba brakowało. Bym się zatopił w samym sobie i to nie byłoby najlepsze rozwiązanie, gdybym się pozbawił tego uczestnictwa we wspólnocie.
Czego możemy życzyć na nowy rok? Czego by pastor życzył? Bo nowy rok właściwie tak, ja wiem, te życzenia są trochę takie wymuszone, bo to tylko data w kalendarzu, no ale dobre życzenie zawsze jest
tak,
czymś wartościowym.
Zawsze życzymy sobie zdrowia, bo to najważniejsze. Ale też życzę naszym słuchaczom, słuchaczkom tego, czego sami sobie by życzyli za rok, patrząc na siebie rok wstecz. Czyli tego, czego najbardziej potrzebują. Życzę Państwu tego, czego najbardziej potrzebujecie, żeby w tym roku właśnie to się spełniło i chyba nie ma nikogo, kto lepiej wie, czego Państwo potrzebujecie. Wy sami to wiecie i tego Wam życzę. Jeszcze nie wiem, czy mogę zaprosić na taką spotkanie
oczywiście
właśnie wspólnotowe z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia w Wytwórni będziemy grali kolejny koncert charytatywny i to będzie również taka forma wspólnoty, gdzie chcemy posłuchać muzyki, ale i też właśnie podzielić się tym, co mamy, po to, żeby te życzenia noworoczne dla niektórych mogły się spełnić albo przynajmniej przybliżyć. Więc 14 stycznia w Wytwórni w Łodzi o godzinie 19 kolejny koncert charytatywny, gdzie motorem napędowym jest pan Tomek Karauda, no i organizatorem właśnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego we współpracy z miastem Łódź.
Zapraszamy w takim razie, polecamy to wydarzenie także pastor Konrad Pasikowski, Adwentyści Dnia Siódmego. Dziś zgodził się porozmawiać z nami o tym, czym jest wspólnota. Dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.